We Wrocławiu mieszkają obecnie rodziny afgańskie, które przyleciały do Polski rządowym transportem z Kabulu po zajęciu stolicy Afganistanu przez talibów. Europosłanka Janina Ochojska oraz jej biuro zaangażowali się w osiedlenie dwóch spokrewnionych ze sobą rodzin we Wrocławiu. Obie rodziny mają uregulowane statusy uchodźców. Stoi przed nimi jednak sporo wyzwań związanych z osiedleniem się w nowej rzeczywistości. Łączymy się telefonicznie z europosłanką Janiną Ochojską, założycielką i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani poseł, jak zaczęła się pomoc rodzinom z Afganistanu? Od czego to się rozpoczęło? Jaka właściwie była misja, która Wam przyświecała? Co zmotywowało Panią poseł do pomocy?
Znaczy, gdyby tak sięgać głębiej, no to muszę opowiedzieć o misji Polskiej Akcji Humanitarnej, którą mieliśmy w Afganistanie. I praca tam bardzo mi przybliżyła ten kraj, tych ludzi. Więc kiedy talibowie wrócili do Kabulu i kiedy rozpoczęła się ewakuacja, było dla mnie oczywiste, że trzeba tym ludziom pomóc zadomowić się tutaj w Polsce. Trochę się zawiodłam na obecnym rządzie, ponieważ oprócz umieszczenia tych osób w ośrodkach i wszczęcia procedury wydania im dokumentów pobytowych, nie zrobili nic, żeby te osoby mogły zacząć normalne życie w Polsce. I zaczęłam od tego, że w związku z tym, że tutaj ośrodek dla cudzoziemców, gdzie były umieszczone osoby ewakuowane z Afganistanu, ten ośrodek jest bardzo blisko miejsca, gdzie mieszkam. Zaprosiliśmy jedną z rodzin na Święto Bożego Narodzenia i była z nami Samira i Ramin z dwójką przeuroczych dziewczynek, które w ośrodku chodziły do szkoły, zwłaszcza ta starsza, ośmiolatka, i już znała jakieś wyrazy polskie. Porozumiewaliśmy się tutaj bez problemu, bo Ramin mówił po angielsku, ale dziewczynki bardzo szybko zadomowiły się tutaj i bawiły się z dziećmi, z wnukami moich przyjaciół. Porozumiewali się w ogóle bez problemu. Dzieci potrafią to robić bez słów. I jak poznaliśmy rodzinę Ramina, Samira jeszcze była w ciąży, wiedzieliśmy, że będzie rodziła tutaj w Polsce, to postanowiliśmy, że zajmiemy się tą rodziną i znajdziemy dla nich jakieś miejsce, gdzie mogliby zamieszkać. No i dzięki życzliwości prezydenta Gdyni i też całej sieci różnych przyjaciół znaleźliśmy mieszkanie w Gdyni, które wynajmują. Z Gdyni są wolontariusze, zwłaszcza jedna, która tą rodziną się opiekuje. I właśnie nawet niedawno dostałam od niej SMS-a i napisała mi, że nie wie, czy jej życie byłoby tak piękne, gdyby nie to, że poznała Ramina i Samirę. Więc widać, że dzięki temu, że pracuje Ramin, urodził im się chłopiec i Samira teraz nim się opiekuje, ale już uczyła się też języka polskiego, więc jakieś różne zwroty zna. Dzięki ludziom dobrej woli, dzięki temu, że Ramin pracuje, są finansowani przez rok w ramach integracji, to wiemy na pewno, że dadzą sobie radę. Tam w ośrodku poznaliśmy dwie kolejne rodziny z większą ilością dzieci, a w związku z tym, że Wrocław, prezydent Wrocławia udostępnił mieszkanie dla nich, takie tymczasowe, to szukaliśmy takich rodzin, które zechciałyby przeprowadzić się do Wrocławia. No i to są właśnie te wrocławskie rodziny. Jak spotkałam się z nimi po raz pierwszy, już byli od jakiegoś czasu we Wrocławiu, to już dzieci mówiły trochę po polsku. Bo oczywiście nie jest łatwo takim ludziom zaadaptować się do warunków zupełnie innego kraju, o zupełnie innych zwyczajach, ale dzięki też nauce języka polskiego szukamy teraz dla nich pracy. Jeden z nich mówi po angielsku, drugi nie, chcą pracować razem, więc to wszystko stwarza pewne trudności, ale ta rodzina, te obie rodziny są szczęśliwe, że są we Wrocławiu, że jest bezpiecznie. Nawet Ramin, to już wracam teraz do tej rodziny, która jest w Gdyni. Ramin powiedział mi, że czasami tak dla żartów mówi, no jak coś nie potrafisz albo nie będziesz się uczyła polskiego, to wracamy do Afganistanu. A mówi, nie, zostajemy tutaj, bo tu są bezpieczni. Te wszystkie osoby pracowały na rzecz rządu polskiego, ryzykując swoim życiem i życiem swoich rodzin. Dlatego musieli zostać ewakuowani. Ogromna szkoda, że ci Afgańczycy, którzy dali z siebie bardzo wiele po to, żeby Wojsko Polskie, które stacjonowało w Afganistanie, było bezpieczne, to dzisiaj tej pomocy z rządu nie ma. Ja nawet zwróciłam się z oficjalnym pismem do pana ministra Dworczyka, gdzie stawiam bardzo wiele pytań dotyczących integracji mieszkalnictwa dla tych osób, które zostały ewakuowane. No i w ogóle przyszłości. Jak rząd wyobraża to sobie? Czy ma jakieś plany? Czy jest jakaś strategia? Czy zostały przedstawione też jakieś propozycje tym osobom, które pozostały w ośrodkach? Chciałam się też dowiedzieć, ile jeszcze takich osób ewakuowanych jest w ośrodkach. Wiemy, że są. Niektórzy wyszli z ośrodków na własną rękę, ale to tylko takie osoby, które miały jakieś własne środki finansowe. No a reszta siedzi w tych ośrodkach i na pewno to dla nich nie jest dobre. I też muszę powiedzieć, że dla tych osób myśl, że mają zostać w Polsce, już jest dla nich niemiła, no bo nie chcą siedzieć w tym ośrodku. Wszystkie te osoby chcą pracować i są bardzo otwarte. Wiadomo, że jedni są tacy, inni tacy, ale są też osoby wykształcone, których wykształcenie można by było wykorzystać. No ale można na razie tylko polegać na pomocy społeczeństwa polskiego, jak zwykle. Wiem, że nie są to jedyne inicjatywy, taka jak nasza, że też inne rodziny osiadły w Warszawie czy pod Warszawą, ale to wszystko dzięki pomocy indywidualnej. Wierzę w to, że ci Afgańczycy, a już ich dzieci na pewno, będą dobrymi obywatelami Polski, którzy dadzą Polsce wszystko, co mają najlepszego. No ale żeby tak było, to trzeba im trochę pomóc i nie można o nich zapominać.
No właśnie, w jaki sposób my możemy pomagać takim rodzinom z Afganistanu? Od czego rozpocząć?
Od czego rozpocząć? Najlepiej skontaktować się z organizacjami pozarządowymi, które opiekują się tymi rodzinami uchodźczymi, różnymi, tak również i afgańskimi. Mają też informacje o tym, jakie posiadają wykształcenie ci, którzy są w ośrodku, jakie to są rodziny, czy ktoś mówi w jakimś języku nam znanym. Tak. Czasami zdarzają się osoby, które znają język polski, bo studiowali tutaj w Polsce. No ale to najlepiej wiedzą organizacje pozarządowe. Jedną z nich jest Fundacja Polskie Forum Migracji. To jest bardzo dobra organizacja i oni mają bardzo dużo informacji na ten temat, ale można też skontaktować się na przykład z organizacją Chlebem i Solą albo z organizacją, która też zajmuje się uchodźcami na pograniczu białoruskim. To jest Fundacja Ocalenie. To są organizacje, które jeżeli ktoś ma pracę albo ma miejsce, gdzie te osoby mogłyby na początku zamieszkać. Warto też informować o tym, że po wyjściu z ośrodka te osoby otrzymują finansowanie. Ono jest różne w zależności od ilości członków rodziny i to jest roczne finansowanie. Nie jest ono duże, ale pozwala, zanim ktoś znajdzie pracę, przeżyć, łącznie tam z dodatkami na dzieci, więc takie możliwości finansowe taka rodzina na początek jakieś posiada. No ale oczywiście najważniejsza jest praca. Praca i niedrogie miejsce do zamieszkania albo bezpłatne, tak jak to było na przykład w Gdyni, gdzie przez 2 miesiące oni nie płacili za to mieszkanie, a teraz już pomału opłacają, no bo pracują, więc mają takie możliwości. I te rodziny mogą mieszkać wśród nas i my możemy się od nich czegoś ciekawego dowiedzieć o Afganistanie. Także mam nadzieję, że audycja, którą Państwo przygotowują, pomoże umieścić jeszcze inne rodziny w miejscach, gdzie mogliby rozpocząć normalne życie. Bo życie w ośrodkach dla cudzoziemców nie jest łatwe.
Jak rodziny obecnie adoptują się we Wrocławiu? Dzieci uczą się już języka polskiego. Radio Rodzina miało przyjemność przyjechać do rodziny i faktycznie sprawdziliśmy. Już świetnie dzieciaki radzą sobie z językiem polskim. Myślę, że już niedługo będą mówiły pełnymi zdaniami. Natomiast jest wiele barier takich kulturowych.
Oczywiście adaptacja nie jest łatwa, bo te rodziny, te osoby muszą się nauczyć życia w trochę innej kulturze. Przy zachowaniu oczywiście ich zwyczaju. Najtrudniej jest kobietom, dlatego że obie te rodziny mają malutkie dzieci, które wymagają opieki. Na razie nie ma takiej możliwości, żeby te dzieci na przykład chodziły do żłobka. Zresztą myślę, że to też byłoby trudne dla rodzin afgańskich. No i kobiety przez to, że najczęściej zajmują się tylko domem, opiekują się rodziną, no to one mają mniejsze możliwości nauczenia się języka. Często nawet nie wychodzą same na zakupy, ale to wszystko jest tylko kwestia czasu, bo powoli, powoli również i te kobiety się zaadaptują. Oczywiście dzieciom jest najłatwiej. No i najważniejsza jest praca. Praca zarówno dla mężczyzn, jak i praca dla tych kobiet. Może nie są jeszcze na to gotowe, ale na pewno chciałyby pracować, no bo utrzymać taką rodzinę też nie będzie im łatwo. Ja mam nadzieję, że tak jak obie rodziny, które są we Wrocławiu, jak i rodzina, która jest w Gdyni, że te rodziny dzięki wsparciu różnych wolontariuszy, ludzi dobrej woli, będą się powoli adaptowały. We Wrocławiu my poszukujemy wolontariuszy, którzy na przykład chcieliby odrabiać z dziećmi lekcje, albo chcieliby pójść do urzędów, gdzie trzeba załatwić jakieś formalne sprawy, a dla nich to jest trudne. No, założenie na przykład konta w banku było bardzo trudne, bo nie wszystkie banki zgadzają się na założenie konta dla kogoś z Afganistanu. No ale to już pokonaliśmy. No ale jest wiele spraw urzędowych. Poza tym pójście na pocztę, pójście do sklepu, kupienie jakichś produktów. Przecież ich chleb wygląda zupełnie inaczej niż nasz, tak? To są takie płaskie, podłużne placki i napisy na opakowaniach produktów, które oni kupują, są zupełnie inne, prawda? Więc im trudno jest się zorientować, co jest czym. Taka pomoc właśnie w codziennych sprawach jest bardzo potrzebna i takich wolontariuszy poszukujemy i jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszamy do mojego biura we Wrocławiu, które jest przy tramwajowej 1/3. Tam jest moje biuro poselskie i są wspaniałe asystentki, także one już pokierują te osoby, które chciałyby wspierać rodziny afgańskie, tak żeby poczuły się we Wrocławiu już jak u siebie w domu. Pójść na spacer, pokazać Wrocław, pokazać na przykład, którymi liniami, gdzie można dojechać tramwajem czy autobusem. No to są takie drobiazgi, tak? Ale ktoś to musi zrobić i na razie to robią głównie moje asystentki, no ale one też mają inną pracę do wykonania, więc bardzo, bardzo poszukujemy fajnych wolontariuszy.
Wspomniała pani europoseł, że razem z rodziną afgańską przeżyła pani święta Bożego Narodzenia. Jak one przebiegały na styku dwóch kultur? Jaki to był czas? W jaki sposób były one przeżywane?
To było dla nas wszystkich niezwykłe przeżycie. My wcześniej wytłumaczyliśmy Raminowi, na czym polega nasza tradycja i oni bardzo łatwo na przykład weszli w dzielenie się opłatkiem. No nie do końca smakowały im potrawy wigilijne, ale zrobiliśmy też takie potrawy, które widzieliśmy, że będą jedli, tak? Przyprawiony ryż, były ryby. Pierogi im smakowały, ale już na przykład kompot z suszu nie bardzo. Smakował im makowiec. Oni po raz pierwszy byli poza ośrodkiem, po raz pierwszy byli w normalnej rodzinie. Więc po raz pierwszy też usiedli za stołem polskim i to jeszcze wigilijnym. Ale przebiegło to wszystko bez problemu. Była i zupa grzybowa i barszcz, więc mieli do wyboru. Odczytaliśmy fragment z Pisma Świętego. Oni wiedzieli, co to jest za fragment, także starali się uczestniczyć. No a oczywiście potem była wielka radość, bo było dużo prezentów. Przygotowaliśmy dużo prezentów i dla dziewczynek, i dla Samiry, dla Ramina. Także było bardzo wiele radości. No a potem dzieci przystąpiły do zabawy prezentami, a my rozmawialiśmy o Afganistanie. Ramin połączył się z rodziną, bo Samira jest sierotą, w związku z czym ona tak weszła w tą rodzinę Ramina. Połączyli się telefonicznie, więc poznaliśmy też jego rodzinę, no, która jest liczna. Ramin zresztą teraz marzy, żeby sprowadzić ojca i matkę tutaj do Polski. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale muszę powiedzieć, że nie mieliśmy w ogóle żadnych większych problemów. Oni mieli swój pokój, więc w określonych godzinach Ramin szedł się modlić z Samirą. My chodziliśmy do kościoła, ale nie było jakby żadnych problemów. Każdy mógł praktykować swoją wiarę i te różnice kulturowe w ogóle nam nie przeszkadzały.
Od wielu lat angażuje się Pani w pomoc uchodźcom. W jaki sposób powinniśmy dotrzeć do nich? Mam na myśli tutaj taki osobisty kontakt osób, które spotkają mnie na ulicy, w tramwaju, gdzieś być może w jakichś strategicznych miejscach. Gdyby Pani dała nam takie wskazówki, jaka powinna być nasza postawa, nasza reakcja, tak żeby w żaden sposób nie urazić tych osób? Bo jednak jesteśmy inni kulturowo.
Tak, no na przykład jak Samira z Raminem przyjechali do nas po raz pierwszy, to ona nie podaje ręki mężczyznom, tak? Więc trzeba wiedzieć, że kobiety muzułmańskie, no, nie wyciągać do nich ręki na przywitanie, tylko przywitać się, można położyć rękę na sercu, powiedzieć salam i to będzie dla nich bardzo miłe. Ramin, który pracował dla Wojska Polskiego, już był obyty z tą kulturą, ze zwyczajami, więc dla niego to nie było problemem. Przede wszystkim warto zainteresować się innymi kulturami, wiedzieć, na czym polega religia islamu, co to jest buddyzm. Odkrywając te religie, można zobaczyć, jak wiele tak naprawdę mamy wspólnego, gdzie wartość rodziny, wartość modlitwy, to są wartości, które są nam wspólne z muzułmanami. My mamy o wiele więcej wspólnego, niż byśmy się spodziewali, ale trzeba poznać też tę tradycję. Nie mówię, żeby już studiować, tak, no, ale jednak wiedzieć podstawowe rzeczy i to nie jakichś nośników takich, gdzie podają różne fałszywe fakty na temat na przykład religii islamu, tylko przeczytać jakąś książkę. Są bardzo fajne książki, krótkie, więc nie wymagają jakichś dogłębnych studiów i można dowiedzieć się czegoś więcej. Natomiast inną sprawą jest tradycja. No nie dziwmy się, jeżeli kobieta chodzi w chuście. Kobiety na wsiach do kościoła chodzą w chustach, tak? A mężczyźni chodzą w kapeluszach i zdejmują kapelusz, wchodząc do kościoła. Więc kobiety muzułmańskie zakrywają włosy, bo taka jest tradycja. I ona nawet nie ma nic wspólnego z islamem, bo jakby islam nie nakazuje kobiecie zakryć włosy. To jest bardziej związane z tradycją, tak jak u nas, tak? No, może już coraz mniej taka tradycja jest, ale na wsiach jeszcze widzi się w kościele kobiety w chustach. Więc nie ma się co dziwić. Też trzeba zrozumieć, że na przykład muzułmanie nie jedzą wieprzowiny, więc starać się, na przykład planując jakieś wspólne posiłki, no, żeby jednak nie było takiego mięsa, no, żeby też nie urazić kogoś, tak? Ja tak szukam jakichś różnic i czego tu unikać, ale to są tacy sami ludzie jak my i pragną tego samego, czego i my pragniemy. Chcą, żeby ich dzieci były bezpieczne, chcą, żeby się uczyły, żeby już ich dzieciom pogodziło się lepiej niż im. Wszyscy mamy takie pragnienia, prawda? Jak wiemy, co się dzieje teraz w Afganistanie, no to dla mnie to jest oczywiste, że pomagamy tym ludziom, żeby mogli tutaj w Polsce czuć się bezpiecznie. Raczej do Afganistanu już pewnie nie wrócą. Może kiedyś ich dzieci, żeby zobaczyć kraj swoich ojców. Taka jest istota uchodźstwa i przecież my Polacy mamy bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o uchodźstwo. Więc warto też wrócić do tej historii. Nie dziwić się, że są na świecie ludzie, którzy szukają bezpiecznego miejsca dla siebie i swojej rodziny.
To na koniec, pani poseł, powiedzmy jeszcze raz, gdzie możemy znaleźć więcej informacji, gdyby któryś ze słuchaczy Radia Rodzina chciałby pomóc rodzinie z Afganistanu, na różnoraki sposób oczywiście, bo podawaliśmy te formy.
Jeżeli słuchacze Radia Rodzina chcieliby wesprzeć rodziny afgańskie, no to we Wrocławiu poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogliby przystosowanie się do takiego życia codziennego. Pójść z nimi do sklepu, wytłumaczyć, które produkty są jakie, pokazać im, jak funkcjonuje komunikacja miejska, przejść się z dziećmi, pokazać im Wrocław. Dzieci już mówią trochę po polsku, więc już sporo można im wytłumaczyć. Zresztą to jest też okazja do tego, żeby ćwiczyły swój język polski. Są czasami sprawy urzędowe do załatwienia. Więc bardzo we Wrocławiu takich wolontariuszy poszukujemy. Natomiast jeżeli w ogóle chcielibyśmy wesprzeć rodziny afgańskie, które są w tej chwili w ośrodkach dla uchodźców, to jeżeli ktoś ma wolne mieszkanie albo wolny dom, który mógłby oddać tymczasowe użytkowanie dla takiej rodziny afgańskiej, albo ktoś mógłby dać pracę takim osobom, to proszę, żeby zgłosić się albo do naszego biura poselskiego, które jest we Wrocławiu, na ulicy Trawa, tramwajowej 1/3, albo można skontaktować się bezpośrednio z organizacjami, które pracują w ośrodkach dla uchodźców. I to jest między innymi Fundacja Ocalenie. Taką fundacją, która ma bardzo dużo kontaktów, jest Polskie Forum Migracji. I to jest organizacja, która pracuje w wielu ośrodkach dla cudzoziemców. Jest też Fundacja Chlebem i Solą. Kontakt na nich można znaleźć w internecie. Można dowiedzieć się od tych organizacji, czy właśnie jest rodzina, która potrzebuje mieszkania, pracy. To są podstawy, bo później otaczamy takie rodziny opieką. Tak? Są wolontariusze, którzy pomagają i kontaktują się. No zawsze dobrze jest, jak ktoś, kto mieszka w pobliżu, zaprzyjaźnia się z rodziną i wtedy to jest ogromna pomoc dla nich.
Bardzo dziękuję. Europosłanka Janina Ochojska, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, była dziś naszym gościem w rozmowie telefonicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
My także pozdrawiamy prosto z Wrocławia.
Dziękuję.